którymś momencie w czerwcu 1940 roku, w samym końcu, 28 czy 29, ale raczej chyba 28 czerwca, NKWD przyszło aresztować państwa Skórskich. Na mamy oczach najmłodszy z braci, bo to było duże rodzeństwo, najmłodszy z braci uciekł na mojej mamy oczach przez okno w łazience z mieszkania. Natomiast druga córka była w kolejce po chleb, była poza domem. No i była najstarsza córka i średni brat w domu i mama i mamy narzeczone. Chociaż mama i mamy narzeczone nie byli na liście, bo nie byli jakby formalnie tam zameldowani, ale oni się od razu zorientowali, że są wszyscy w tej samej sytuacji jako ludzie, którzy nie przyjęli paszportów sowieckich. W związku z tym zostali wszyscy zabrani. Zostali wywiezieni na północ do obwodu archangielskiego. To są okolice bliższe Wołogdy. Na takiej mapie Górjanowa, na której są zaznaczone wszystkie posiołki w obwodzie archangielskim, to jest posiołek numer 89 Ustiliszcze, to znaczy ujście Ileszy, ujście tej rzeki do Piniegi, a Piniega to do dopływ Dźwiny. Więc oni się tam znaleźli. Po dwóch miesiącach, niecałych chyba, tego pobytu tam, oni uciekli z tego posiołka. No, szli przez tajgę ponad miesiąc, to się tragicznie skończyło, on umarł, ona wyszła do ludzi prosić, żeby, bo to już był początek października, tam już był śnieg, i żeby jej ludzie pomogli go pochować. Tak się zaczęła jej peregrynacja przez 7 różnych aresztów tymczasowych i więzień, ostatecznie w Archangielsku. Zlądowała w tym wielkim więzieniu w Archangielsku i no, tam była ciągle przesłuchiwana, długo tam była. Jak ją zwolniono w którymś momencie, to dostała nakaz pracy w ogrodach Archangielska. Po pewnym czasie, jak się zaczęła jakby inwazja w okolice Murmańska, to wysłano ją z kobietami innymi z Archangielska do budowy dróg na Półwyspie Kola w okolicach Archangielska. No i dopiero jak stamtąd wróciła gdzieś w grudniu 1941 roku do Archangielska, z powrotem do tych ogrodów i tam dalej pracowała, to ktoś po pewnym czasie jej powiedział, że w mieście jest jakaś instytucja polska. W marcu 1942 roku delegatura zaproponowała jej pracę u siebie i wtedy wyreklamowali ją z tych ogrodów miejskich. Natomiast mama zdołała właśnie z pomocą delegatury, ale głównie chyba już własnym autorytetem w tych ogrodach wyprosić pracę dla pani Majdańskiej na jej miejsce. To była osoba, która przyjeżdżała do tej delegatury z jakiegoś posiołka pod Archangielskiem. Straciła jedno małe dziecko, tam pomarli jej rodzice. Natomiast miała dwóch małych chłopców. Pracowała tam 3 miesiące w delegaturze, po czym aresztowano ją 29 czerwca 1942 roku razem z całym personelem tejże delegatury. Był to dzień, kiedy podobno na terenie całego Związku Radzieckiego aresztowano personel wszystkich naszych delegatur. To już było po decyzji, że armia generała Andersa wychodzi ze Związku Sowieckiego, że te stosunki są dyplomatyczne, zrywane. Po tygodniu czy 10 dniach tego nie jestem pewna, bo kiedy ja się o tym od mamy dowiadywałam, to ona już sama nie była tego pewna, to ich zwolniono, kazano im podpisać dokument, że opuszczą Związek Radziecki i nigdy tam nie wrócą. Wyjechali jako cały personel delegatury. Był postój w Kujbyszewie, gdzie w tym czasie była już polska ambasada ewakuowana z Moskwy, bo Moskwa była oblężona. I oni potem z Kujbyszewa skierowani zostali do Aszchabadu. I z Aszchabadu wyjechali już w kierunku granicy perskiej, którą opuszczali drogą lądową, czyli tą drogą, którą część cywilów wyjeżdżała. Natomiast większość, znaczy wojsko i większość cywilów opuszczała Związek Radziecki drogą morską przez Morze Kaspijskie od Krasnowodska do Pachlewi w Iranie. Chociaż oni wtedy już była formalnie, to był już nazwa Iran obowiązywa, ale wtedy wśród tych zesłańców i władz naszych jeszcze się mało kto przyzwyczaił do tej nazwy i oni wszyscy używali, że jadą do Persji. I natomiast Nama opuszczała drogą lądową. To było tak, się nazywało, że jedzie się z Aszchabadu do Meszhedu w tym wschodnim Iranie. Natomiast przejście graniczne to było Gaudan Kuchan. Gaudan był po stronie sowieckiej, a Kuchan po stronie perskiej. To była droga lądowa przez bardzo wysokie góry, bardzo trudna, ciężarówkami, które już po stronie perskiej Persowie prowadzili. Serpentyny w górach, które podobno mroziły krew w żyłach. Widziało się jakieś samochody leżące w przepaściach, które kiedyś tam spadły. Po dotarciu do Meszhedu dowiedzieli się, że jeden z polskich samochodów z dziećmi też tam spadł na cmentarzu w Meszhedzie. Są upamiętnieni i pochowani. I tam w pewnym sensie skończyła się praca w delegaturze. To znaczy w Meszhedzie mama się zarejestrowała w Polskim Czerwonym Krzyżu do opieki nad dziećmi i miała mieć funkcję takiego kierownika transportów dzieci z Meszhedu do Teheranu. I jeden taki transport poprowadziła z dziećmi. To było też bardzo trudne, bo również to było ciężarówkami w bardzo ciężkich warunkach ten przejazd do Teheranu, ponieważ Teheran był głównym punktem zbornym zarówno dla wojska, jak i dla cywilów, którzy opuszczali Związek Radziecki w 1942 roku. Dostała dosyć prędko wiadomość, że ma się zameldować w poselstwie polskim, czyli w ambasadzie polskiej w Teheranie, ponieważ minister pełnomocny na wschód, czyli profesor Stanisław Kot, wzywa ją imiennie na rozmowę. A czy pani jest też harcerką? A ona mówi, tak, jestem harcerką. No to dobrze, to będziemy rozmawiać. Dlaczego on się o to w ten sposób zapytał? Profesor Stanisław Kot, oprócz tych funkcji politycznych, bo był ambasadorem w tym Kujbyszewie, potem się ewakuował do Teheranu i w Teheranie to jego stanowisko ministra pełnomocnego na wschód to było głównie wykorzystywane do tego, że on kolekcjonował kadry pedagogiczne i wszelkie inne kadry dla tej ludności cywilnej, która wychodziła razem z armią Andersa ze Związku Radzieckiego. Z tymi ludźmi coś trzeba było zrobić. To były rodziny wojskowych, czyli żony, siostry, matki, dzieci. Ale wychodziły też całe sierocińce, bo przy armii wszyscy oni się gromadzili, odkąd tylko do kogo dotarła wiadomość, że tworzy się polska armia w Związku Radzieckim, no to dążyli na południe, tam gdzie ona się tworzyła, szukali jej, ale po drodze się często gubili i często było bardzo dużo dzieci, które albo rzeczywiście były sierotami, bo potraciły rodziców, którzy pomarli, albo były to pozorne sieroty, bo po prostu dzieci pogubione i w tych transportach, w tym wszystkim. Albo dzieci, których jakiś ojciec czy starszy brat poszedł do wojska i dzieci zostawały bez opieki. To były też całe sierocińce. I dla tej całej ludności cywilnej trzeba było na resztę wojny, tak wtedy myślano, zorganizować jakoś życie. I to była główna troska i główne zadanie, które miał profesor Kot. Po jednej bardzo długiej rozmowie powiedział jej, że ma przyjść na następną rozmowę, a jak przyszła na tą drugą rozmowę, to jej powiedział, że proszę napisać teraz pismo, że pani się zwalnia z Polskiego Czerwonego Krzyża, ponieważ tutaj dostała pani nowe zadanie, bo dostanie pani nowe zadanie, które my tu wyznaczamy. Pani pojedzie do Afryki i pani obejmie... obejmie komendę nad polskim harcerstwem w Afryce. Pani ma najwyższy stopień z kobiet, harcerek, które my tu mamy na wschodzie. Pani ma najwyższy stopień nadany przed wojną przez komendę harcerek. My tu mamy, już niektóre nawet mają podharcmistrzowskie stopnie, ale to są stopnie nadane już przez wojsko, w tych tutejszych, to nie jest to, co rzeczywiste stopnie z kraju. Pani pojedzie do Afryki, przybije pani do jakiegoś drzewa, nie wiem, do akacji, do baobabu, przybije pani kartkę, komenda harcerstwa polskiego w Afryce, nie będzie nikogo z wyższym stopniem i nikt się nie sprzedziwi. Podróż do Afryki to była oczywiście też z wieloma postojami, jak zwykle w tych czasach wojennych, czyli przez Ahwaz, tam obóz przejściowy jeszcze na terenie Iranu, a potem już statkiem, którym popłynęła do Karachi, dziś to jest w Pakistanie, wtedy to były Indie. Tam przez jakiś czas przebywała w takim obozie Country Club, gdzie Polacy przeczekiwali, czekając na następne statki, i przeczekując na to, kiedy na Oceanie Indyjskim będzie spokojniej, ponieważ tam ciągle było zagrożenie łodziami podwodnymi niemieckimi i japońskimi. Została skierowana do Nairobi, ponieważ w Nairobi, w stolicy Kenii, była siedziba polskich władz na Afrykę. Osiedli w Afryce powstało 22. Największe z nich, Tengeru w Tanganice, miało ponad 4,5 tysiąca mieszkańców. To jest naprawdę wielkość dobrego miasteczka. Niektóre osiedla były mniejsze, około 2 tysięcy, tysiąca, kilkuset mieszkańców. Osiedla były w 6 krajach na terenie Afryki. Były w Kenii, w Tanganice, w Ugandzie, Rodezji Północnej, dzisiaj to się nazywa Zambia, w Rodezji Południowej, dzisiaj to się nazywa Zimbabwe i w Związku Południowej Afryki, dzisiaj mówimy Republika Południowej Afryki. To była ogromna ilość, blisko 20 tysięcy, ponad 18 tysięcy, no czyli można powiedzieć blisko 20 tysięcy Polaków znalazło się w Afryce. Duża część tego to były dzieci i młodzież. Młodzież była głównie żeńska, dlatego że chłopcy starsi na ogół jeszcze w Teheranie albo jeszcze w Związku Radzieckim poszli do szkół jonackich. Natomiast małe dzieci i dziewczęta wychodziły jako ta ludność cywilna. Zresztą jeśli chodzi o szkoły jonackie i w ogóle szkoły wojskowe, to z Afryki ci chłopcy, którzy pojechali do Afryki, ale w międzyczasie, bo tam siedziało się kilka lat, podrastali, to wielu z nich z Afryki jechało do wojska. Był też pobór stamtąd albo ochotnicze zgłoszenia. Nawiązując do sprawy tworzenia się polskiego harcerstwa wśród polskich uchodźców po wyjściu ludności cywilnej i wojska wyjściu ze Związku Radzieckiego, ważne jest podkreślenie tego, że w strukturach wojska, armii dowodzonej przez generała Władysława Andersa, w strukturze wojska zaczęły się jeszcze na terenie Związku Radzieckiego, ale szczególnie już po jego opuszczeniu, żołnierze, którzy stanowili trzon tej armii, ci, którzy przed wojną uczestniczyli w ruchu harcerskim, oni zaczęli nawiązywać jakby kontakty między sobą i zaczęli prowadzić jakby działalność harcerską w strukturze armii, w ramach wojska. To trzeba podkreślić jeszcze taką rzecz, że na ten tak zwany Bliski Wschód, zanim dotarła tam po wyjściu ze Związku Radzieckiego armia generała Andersa, to tam dotarli tak zwani Karpatczycy. Oni dotarli na Bliski Wschód inną drogą, nie poprzez Związek Radziecki. Tam dotarli zarówno ludzie, którzy z walk w Norwegii, w innych miejscach na zachodzie. I już w tym czasie władze harcerskie, można powiedzieć, zaczęły swoją działalność przy wojsku, właśnie w ramach struktur wojskowych, jeszcze w czasach, kiedy najpierw na Bliskim Wschodzie byli tylko Karpatczycy. I wtedy się utworzyła taka struktura harcerska Komendy Harcerstwa Polskiego na Środkowym Wschodzie. Zdecydowano się oddelegować oficerów. To byli ludzie, którzy byli oficerami w wojsku, oprócz tego, że byli harcerzami. Ale uznano, że to jest bardzo potrzebne, ponieważ władze wojskowe, ale również władze cywilne naszego rządu na uchodźstwie uznawały wychowanie metodą harcerską za bardzo istotny składnik całego procesu wychowawczego i edukacyjnego. W tym czasie, kiedy jeździła po tych różnych osiedlach, to kiedy znalazła się w osiedlu w Ugandzie, to między innymi w ramach tego wybierania dziewcząt na te funkcje instruktorskie, to wybrała na zastępową panią Karolinę, późniejszą Kaczorowską. Pobyt w Afryce mojej mamy to był blisko 6 lat. Dobrze, niecałe, ale blisko 6 lat była w Afryce. Afrykę opuściła w 1948 roku. To już był taki czas, kiedy zaczynano likwidować polskie osiedla. Ten proces był takim rzeczywiście procesem i on trwał przez pewien czas. Wyglądało to w ten sposób, że najpierw likwidowano najmniejsze osiedla, ponieważ stopniowo polska ludność wyjeżdżała. Wyjazdy były w różnych, powiedziałabym, kierunkach. To znaczy, część osób decydowała się na wyjazd do Polski. ale to było niewiele osób, które się decydowały na wyjazd do Polski, ponieważ większość tej ludności, która znalazła się w takim miejscu jak Afryka, ale również dotyczyło to wszystkich innych, którzy jako ta ludność cywilna opuścili Związek Radziecki i zostali rozesłani po świecie. Ja o tym nie mówiłam wcześniej, ale to oprócz Afryki i Indii, to było jeszcze jedno osiedle na Nowej Zelandii, było jedno osiedle w Meksyku, gdzie wywieziono polską ludność i były osiedla na Bliskim Wschodzie, to znaczy w pewnym sensie jako osiedle traktuje się zakłady szkoły w Isfahanie, a potem na terenie Palestyny i Libanu, gdzie była stopniowo przenoszona ta nasza ludność, a szczególnie młodzież, która się kształciła w szkołach junackich i w szkołach średnich na Bliskim Wschodzie. Część osób, które miały kogoś w wojsku, czy to ojca, brata starszego, męża i kogoś, mieli prawo, bo takie prawo dali Brytyjczycy, że mogą jechać do Wielkiej Brytanii do połączenia się z tymi swoimi członkami rodzin, którzy są w wojsku i potem razem podejmować decyzje, co dalej. I wiele osób, bardzo wiele osób, ci wszyscy, którzy mieli kogoś w wojsku, kto dotrwał do tego czasu, kiedy były likwidowane osiedla, no bo niektórzy, którzy byli w tym wojsku, to niestety przepadli po drodze w bitwach, które ta armia prowadziła. Czy to jeszcze w północnej Afryce, czy potem już na terenie Włoch, przy zdobywaniu Monte Cassino, Bolonii, Ancony. Po tym przełomie, jak mówiłam, 1989 roku, kiedy mama się już te kontakty szersze zaczęła nawiązywać z tymi swoimi dawnymi Afrykańczykami i nie tylko, w 1991 roku powstała taka organizacja, to była fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy. Dla nich jest bardzo ważne, żeby te następne pokolenia wiedziały i pamiętały o ich losach.